ładne kwiatki.
Umawiać i sypać. Czy państwo są na to przygotowani? Czy miasta są na to przygotowane? Na zmiany klimatyczne, o to jest pytanie. Bo w ładnych kwiatkach za chwilę będziemy rozmawiali o trochę o Blue Monday być może, bo to dzisiaj jest podobno ten najpaskudniejszy, najbardziej depresyjny dzień w roku. To oczywiście trochę z przymrużeniem oka i w przenośni, ale coś być może też w tym jest, bo gdy spojrzymy za okno, to jak jest? Jest właściwie to powinien być nie Blue Monday, tylko jakiś Grey Monday. Taki szary dzień, bo nazwa byłaby bardziej adekwatna. Gdy spojrzymy za okno, to co lubimy? Lubimy, gdy za tym oknem, chyba wszyscy się, prawie wszyscy się z tym zgodzą, gdy za tym oknem jest jak zielono. No to dzisiaj przymkniemy trochę powieki i spróbujemy wyobrazić sobie takie zielone miasto. Zielone miasto, taka idea. O niej będziemy za chwilę rozmawiali. Naszym gościem będzie pani Joanna Rajs, architektka krajobrazu. Ona specjalizuje się w tej zielonej infrastrukturze miasta. Za chwilę Joanna Rajs. Ja się nazywam Włodzimierz Raszkiewicz. Dzień dobry, witam i zapraszam. Nasz SMS-owy numer 6306. To powinno pasować pani. Pani Anno, dzień dobry.
Dzień dobry.
Joanna Rajs, architektka krajobrazu, która zajmuje się zieloną infrastrukturą, tak?
Tak. Zieloną, zielono-błękitną, błękitno-zieloną we wszystkich odcieniach.
Ten błękit tutaj jest ważny. Chociaż dzisiaj mamy Blue Monday, ten błękit się zupełnie inaczej kojarzy, tak? Ale pani nie wygląda na Blue Monday.
Mi się zawsze kojarzy dobrze. W ogóle jest taka ciekawostka, że w języku japońskim nie ma zieleń nie miała tradycyjnie nazwy.
Nie było takiego słowa?
Nie było takiego słowa, było słowo właśnie, wiele słów do określenia błękitu. Bardzo mi się to spodobało w kontekście błękitno-zielonej i zielonej infrastruktury, bo faktycznie nie ma zieleni bez wody. Ta woda, ten błękit, ta niebieskość jest immanentną częścią zieleni, bo bez wody tej zieleni by nie było, więc...
Ale to w Japonii uczyła się pani tych zielonych miast?
W Japonii nie uczyłam się zielonych miast, bo faktycznie jeżeli chodzi o wprowadzanie typowo zielonej infrastruktury, jestem świeżo po wizycie w Japonii w te wakacje i faktycznie tam bardziej tradycyjne podejście do zieleni cały czas króluje. My tutaj w krajach anglosaskich jednak jesteśmy chyba przed nimi, jeżeli chodzi o ten
bo
aspekt.
Bo tak możemy rozpocząć od definicji zielonego miasta. Z tą definicją Japonia może się kojarzyć, bo z jednej strony to jest ścisk, tłok, bloczek przy bloczku, prawda?
Tak.
A z drugiej strony Japonia kojarzy nam się z tą zielenią, spokojem. Oddechem.
No właśnie, to jest generalnie kraj wielkich kontrastów.
I zwariować można.
Zwariować można, absolutnie. Ale faktycznie termin zielonej infrastruktury to jest wynalazek, że tak powiem, może nie najbardziej profesjonalnie w kontekście architektury krajobrazu, ale jest to wynalazek anglosaski. Sprecyzowane pojęcie zostało w Stanach Zjednoczonych, ale jako oczywiście element procesu. Też nie finalny, bo tak to jest gdzieś tam w świecie, nie tylko naukowym, ale inżynieryjnym, że rzadko kiedy ktoś nagle jak wyskakuje z wanny.
Jest taka idea, tylko zielonego miasta.
Tak, jest taka idea jest, i ona tak naprawdę swoje gdzieś tam powijaki, pieluszki i to wykluwanie się teorii, to jest tak naprawdę przełom XVIII i XIX wieku i to jest proces, do którego każde kolejne pokolenie, każdy kolejni praktycy, naukowcy dodają kolejne wymiary, kolejne punkty widzenia. Ale co ważne, samo pojęcie zielonego miasta to faktycznie jest co najmniej połowa zeszłego wieku i dla mnie, jako osoby znanej z tego, że jestem dosyć optymistyczna, smutne jest niestety to, że pojęcie i teoria wykluwa się już od tylu 10, jak nie set lat.
To są takie drobne, pojedyncze klocki, tak?
A to są niestety cały czas, my latamy w kosmos, chcemy tam myśleć o bazach na Marsie i tak dalej, a w naszych krajach ja cały czas muszę tłumaczyć...
A jednak, Blue Monday, można być sfrustrowanym.
Można być sfrustrowanym. Jestem świeżo po krótkim urlopie, więc jest dzisiaj trochę lepiej, ale faktycznie przed urlopem poziom frustracji, kiedy znowu trzeba
tłumaczyć...
A pani
się wychasała na nartach, tak?
Tak, na desce. Aha. Kiedy można się faktycznie sfrustrować tym, że wydaje się człowiekowi już tyle lat, z tymi samymi inwestorami, już wszyscy są świadomi, a tutaj dalej trzeba tłumaczyć, że zieleń retencyjna jest lepsza od kanalizacji deszczowej, tańsza i że walor elegancji nie jest najważniejszym walorem zieleni. Ja cały czas słyszę od inwestorów, że ta zieleń ma być elegancka. I to jest bardzo często najważniejszy walor, który zieleń ma mieć dla niestety ogromnej większości nas. Jest to strasznie
smutne. Żeby ona wyglądała, tak? Bo gdy porozmawia się z przyrodnikami, z biologami, to oni powiedzą, że tam, gdzie są największe chaszcze, gdzie jest największy nieporządek, tam jest najwięcej życia.
Absolutnie tak. Bioróżnorodność i bioróżnorodność, zielona infrastruktura dlatego została wprowadzona, tak naprawdę weszła na salony architektoniczno-projektowe jako poniekąd taki trochę wytrych, który miał nadać zieleni również funkcjonalność pozaestetyczną. To był poniekąd sposób na to, żeby pokazać, że zieleń nie musi być tylko elegancka i ładna, cokolwiek to nie oznacza, bo wówczas zaczynamy rozmawiać tylko o gustach, a o gustach się nie dyskutuje. Tylko faktycznie nadając tą infrastrukturalny walor zieleni, zaczęliśmy próbować, my profesjonaliści, próbować pokazywać, że to są faktycznie walory również usługowe, ponieważ za zieloną infrastrukturą idzie pojęcie tego, właściwie teoria tego, że ona świadczy nam usługi ekosystemowe. Czyli, że po pierwsze zielona infrastruktura musi być ekosystemem albo jego namiastką, a po drugie świadczy nam usługi ekosystemowe, które możemy przeliczyć na litry, kilogramy, a przede wszystkim na kasę, bo niestety dla nas ludzi bez kasy...
Bo proszę państwa, można zapytać, czego my potrzebujemy, jakiego widoku za oknem my potrzebujemy. To każdy chyba się zgodzi, albo prawie każdy w 95%, że on by chciał, żeby było zielono, żeby tam trawka rosła, żeby było można wyjść na podwórko. Ba, ja pamiętam kiedyś taką rozmowę z dyrektorem Michałem Targowskim, dyrektorem Oliwskiego ZOI, to było w czasie pandemii. Spotkaliśmy się w ogrodzie i ja mówię, panie Michale, pana zwierzęta to mają dobrze. On mówi, oczywiście mają dobrze, ale mówię, nie wie pan dlaczego, lepiej niż ludzie. Dlatego, że one wszystkie mają wybiegi, a my ludzie mieszkamy w kamienicach, no i niekoniecznie.
Niekoniecznie nawet balkony czasami tam istnieją, tak, to prawda.
No i oczywiście to trochę przesadziłem z tym porównaniem, bo można mieszkać w bloku, ale blisko terenów zielonych, tych wspólnych terenów zielonych.
W trakcie pandemii było to szczególnie po prostu widoczne i faktycznie ten okres tuż po pandemii miał też taki walor właśnie tego zachłyśnięcia się znowu zielenią.
Ale że my wszyscy głosujemy za zielenią i chcemy, żeby było jak najbardziej, najwięcej tej zieleni, żeby ona nas otaczała. Wiadomo, że te mieszkania, gdzie tej zieleni jest dużo, one mają od razu wyższą cenę. One są lepszej jakości, tak nam się wydaje. Ba, a gdzie mieszkania są najdroższe? Najdroższe są oczywiście, proszę państwa, w Sopocie. A dlaczego w Sopocie? A być może dlatego, nie wiem, z różnych względów, a jednym ze względów jest taki, że jak się okazuje, to Sopot jest najbardziej zielonym miastem w Polsce, bo ma aż 60% na swojej powierzchni zieleni, że z tego Sopotu to my szybciutko tup, tup, tup i pójdziemy do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, albo tup, tup, tup do Parku nad Morzem.
Dzięki temu dodatkowo, że ma charakter uzdrowiskowy Sopot, to też nie tak łatwo było tam usuwać zieleń i projektować, sadzić, generalnie wprowadzać zieleń bez zupełnej kontroli jakiejś takiej niskiej jakości, jakkolwiek to brzmi, bo absolutnie mam tutaj podejście ekosystemowe, ekologiczne,
to było zupełnie inne.
Ale faktycznie te wycinki, ponieważ w uzdrowiskach opłaty za wycinki idą razy trzy. W związku z tym ta tragedia, która się stała w całej Polsce po tej bardzo mocnej liberalizacji ustawy o ochronie przyrody, Lex Szyszko, to faktycznie w miastach, które są uzdrowiskami, nie było aż tak łatwo i tak tanio wycinać zieleń z tych miast, plus dodatkowo jeszcze też Miejski Konserwator Zabytków, który również kontroluje tam znaczną część zieleni.
Aha, przez to ziemia była droga i dzięki temu to deweloperzy rzucili się na Gdańsk i Gdynię.
Ale i tam też faktycznie w ogóle projektowanie zieleni, wycinanie zieleni, cała gospodarka zielenią od zawsze przez to, że miasto jest uzdrowiskiem i jest wpisane do rejestru, ma swojego konserwatora miejskiego, Miejskiego, to faktycznie tam ta kontrola nad zielenią bardzo, no, właściwie kompletnie inny wymiar w stosunku do tego, co się w Gdańsku działo i w Gdyni, tak, to prawda.
A ja dzisiaj chciałem zapytać panią właściwie o takie miasto pani marzeń, a my tu mówimy o rzeczywistości i wszyscy mówią o tej rzeczywistości, tak, tak, że betonoza, tak, że blok przy bloku, jeden przed drugim, albo odwrotnie, tak, że ktoś się wybuduje tak pod miastem, za miastem i potem ma problemy z komunikacją, z dojazdami. Jak on jedzie, to nie dość, że stoi w korkach, to inni wdychają jeszcze
ze skrajności w skrajność, tak, generalnie. Albo mieszkamy całkowicie w centrum i wówczas mamy bardzo ograniczony dostęp do zieleni, albo wyprowadzamy się z tęsknoty za tym właśnie oddechem na obrzeża.
Jak mieszkamy a potem w centrum, stoimy, w tych, tak, szafach, blokach, to jest źle, to jest niedobrze, tak, bo mieszkamy trochę jak w klatkach. Jak mieszkamy za miastem, to jest źle, niedobrze, bo też obciążamy ogromnie środowisko i swój budżet.
Problem polega też na tym, że my ludzie mamy też taką tendencję do zjadania swojej własnej ręki i podcinania tej gałęzi, na której siedzimy, bo najpierw chcemy mieszkać tuż przy lesie, bo jest ładnie zielono, mhm, po czym zaczynamy, przeszkadzają nam liście, które spadają z tych drzew jednak może tutaj tego za dużo, tamtego za dużo. Sami ten ogród, jak zaczynamy urządzać, to niestety, ja się strasznie cieszę i marzę o tym, żeby trend na trawniki wyrzezane i wypieszczone zanikł, ale
jak zaczynamy mieszkać przy lesie, to najczęściej, tak, zaczynamy psuć ten las,
tak,
prawda?
Dokładnie,
bo tam chodzimy,
tak,
z tymi pieskami tych puszek i tych papierów, tak, i wydeptanego, tak, terenu coraz więcej, tak, i więcej i więcej.
I zwierzęta, które mieszkają w tym lesie, mhm, zaczynają nam przeszkadzać, zaczynamy powodować,
przychodzą,
że one
ryją.
Tak, przychodzą, ryją, dokładnie właśnie tak. Także to jest niestety ten problem, że mamy taką tendencję do zjadania własnej ręki, nie wiem, do cięcia gałęzi, na której siedzimy i tak naprawdę wycinamy najpierw mnóstwo terenów zieleni, bo tam trzeba się budować, bo tam każdy chce mieszkać na osiedlu w środku lasu, a potem dziwimy się, że te zwierzęta,
chociaż
że te lasy...
Chociaż my najchętniej narzekamy na deweloperów,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Ja pamiętam taką rozmowę.
Bo ci deweloperzy tylko dla siebie budują te mieszkania
panią,
i nikt tam w ogóle panią, ich nie kupuje.
Z panią studentką, pamiętam taką rozmowę, ze studentką architektury na Politechnice Gdańskiej, gdy ona poszła na praktyki do takiego dużego biura, tak, architektonicznego, które projektuje dla też dużych deweloperów i ona mówi: panie Włodku, wie pan, że ja żyję w dwóch światach. Z jednej strony jest ta Politechnika i tamte idę, a z drugiej strony jest ten świat, gdzie najważniejsze jest to, żeby zmieścić jak najwięcej metrów kwadratowych. Tak?
Niestety tak. I tak jak mówię, tutaj faktycznie też
jakoś
ogromna...
Tak się wyrobić po bandzie z przepisami.
I ogromna niestety zła rola działów marketingu tych wszystkich deweloperów, które bardzo często źle rozumieją w dalszym ciągu bardzo płytko zieleń, czyli ona ma być elegancka i to jest najważniejsze. A jak się zapytamy każdego z nas, jak ma zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że wypoczywa, mhm, to jakie potrzebuje dookoła otoczenie. Czy byłby to wycięty w prostopadłościan żywopłot stój i wyrzezana trawa, czy byłaby to jednak łąka gdzieś...
No on powie, że łąka z, tak, jednej strony, prawda, że, tak, zieleń z drugiej strony, że jak,
ale
słońce świeci latem...
Ale zaraz mrówki go obejdą.
To może
to jest
nie,
straszne.
On chciałby usiąść rzeczywiście, tak, pod drzewkiem, ale ten samochód też musi gdzieś zostawić. I też
ale to można
to
pogodzić. Ale to można pogodzić. Właśnie zielona infrastruktura jest po to.
Kupić
po to jest
auto.
Po to jest koncepcja zielonej infrastruktury. Po to my, architekci krajobrazu, zaczynamy mówić infrastrukturalnie o zieleni, że generalnie projektując infrastrukturę i realizując infrastrukturę jakąkolwiek miejską, musimy z założenia podejmować różnego rodzaju decyzje kompromisowe i ja jestem zwolenniczką, właściwie przekonana jestem głęboko, że dobre kompromisy są możliwe, że to nie jest tak, że każdy kompromis jest zgniły i wszyscy są niezadowoleni. Nieprawda. Dobry projekt kończy się dobrym kompromisem, takim, gdzie wszyscy są zadowoleni i dochodzimy do optymalizacji wszelkiego rodzaju korzyści, pamiętając oczywiście, że usługi ekosystemowe są po drugiej stronie jak korzyści nasze ludzkie i naprawdę czasami trzeba spotkać się...
Już myślałem, że nie wyjdziemy z tego zapętlenia, a tak, to okazuje się, że audycja będzie miała swój dalszy część, tak, swoją dalszą część, czyli to będzie spotkanie z Janną Rajs, optymistką.
Tak, 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 nie, bo jakby... problemy są po to i trzeba ich szukać. I znowu, to jest też mój charakter projektowy. Ja zawsze szukam problemów i namawiam innych, żeby je znajdowali, bo tylko wtedy mogę je projektowo rozwiązać.
Bo już myślałem, że to jest taki węzeł gordyjski, nie do rozwiązania zupełnie.
Nie byłabym sobą i...
Że my chcemy mieć wszystko,
nie byłabym projektantką.
I w jednym momencie. Chcemy mieć zielono i chcemy mieć samochody. Chcemy mieć mały domek, tak? Ale żeby najlepiej, żeby ten mały domek był w mieście.
Da się to pogodzić, po to są projektanci. Gdyby to było łatwe i oczywiste, to byśmy nie byli potrzebni. Ale dobry projektant faktycznie szuka tak długo rozwiązań optymalnych, aż jest w stanie pogodzić te wszystkie problemy i te wszystkie wątki, które są wokół danego problemu zbudowane. Także tak, to jest to, czym ja się zajmuję i te chwile zwątpienia każdy ma, jak coś robi, oczywiście. Po to też zresztą o nich mówię na antenie, żeby poniekąd pokazywać, że to są ślepe zaułki, że my sami wpadamy w te ślepe uliczki. Całkiem niedawno zrobiliśmy, ja mocno też jestem zaangażowana w PLGBC, czyli Polish Green Building Council, polski oddział Green Building Council, w ramach którego jest powołana grupa Bioróżnorodność i myśmy tam w zeszłym roku zrobili takie badanie ankietowe dotyczące właśnie trawników, bo mnie cały czas intuicyjnie czuję, że ten paradygmat wyrzanego trawnika jest bardzo płytki, powierzchowny, jest rozdmuchany bardziej niż my to tak naprawdę chcemy i czujemy, że bardzo często my to robimy, ludzie to robią dla innych, a nie dla siebie. Bo nie wypada, bo co sąsiad powie. Mało tego słyszałam od moich studentów notabene, że wręcz nawet zdarzały się skargi sąsiadów na niewykoszony u sąsiada trawnik. Więc to naprawdę bardzo często robimy dla siebie i zrobiliśmy faktycznie badania ankietowe, nad którymi teraz pracujemy. Skończy się to jakąś fajną publikacją w ramach PLGBC. I wyszło, zadawaliśmy pytania razem z obrazkami właśnie różnego rodzaju właśnie takie zmierzające do tego, do odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę ludzie chcą mieć w tych ogrodach, co chcą robić w ogrodach, jak chcą je uprawiać i tak dalej. I naprawdę w takich bardzo pobieżnych, że tak powiem, pierwszych wynikach wychodzi, że większość ludzi faktycznie chce mieć bioróżnorodny trawnik, wcale niekoniecznie monokulturę na centymetr, wypielęgnowaną, gdzie każda stokrotka mu przeszkadza, bo to nie jest środowisko, w którym możemy wypocząć. Jeżeli mamy monokulturę i tam faktycznie pojawia się coś jednego, to my to od razu widzimy i to powoduje, że zaczyna nas to irytować, denerwować. My nie jesteśmy w stanie odpocząć w takich warunkach. Faktycznie odpocząć możemy w sytuacji, kiedy jest taka bioróżnorodność, że właściwie przestajemy łapać, co jest tam nie tak.
Aha, że
wszystko nam pasuje.
Trochę jest kameralnie, trochę jest bajkowo,
tak,
że
tak,
ten ogród
tak.
jest swego rodzaju...
To jest pięknie powiedziane, bajkowo.
Pomieszczeniami małymi, tak?
Tak. No, myślę, że...
Bo też ogród projektuje się bardzo często jak mieszkanie.
Tak, projektując wnętrza. Myślę, że właśnie taki ideał, czy nie myślę, ja wiem to, że ze swoich badań, z doświadczenia, że tak naprawdę prawdziwym ideałem, to bajkowo to, co powiedziałeś, to jest chyba słowo klucz i jak zaczynam używać takich argumentów w rozmowach, jak właśnie tajemniczy ogród, to są właśnie te skojarzenia, które do ludzi trafiają.
Które gdzieś tam są głębokimi marzeniami.
Są marzeniami i to nie jest faktycznie coś takiego zupełnie wyczyszczonego, wypucowanego, tylko wręcz przeciwnie, takie właśnie nieoczywiste. Ludzie w ogóle lubią nie mieć podanej na tacy odpowiedzi na wszystkie pytania. Lubimy troszeczkę zagadek, trochę pokluczyć, trochę pobłądzić w przestrzeniach. To jest szczególnie takich właśnie wypoczynkowo-rekreacyjnych. Więc to są słowa klucze, których ja używam też w swojej pracy projektowej, jak próbuję gdzieś tam przekonać ludzi do troszeczkę większej bioróżnorodności. Ale tak jak mówię, boli cały czas, że przy doświadczeniu, które mam w tej chwili 15-16, nie wiem, już nie liczyłam lat w projektowaniu, cały czas jak wraca do mnie argument o tym, że ma być elegancko, to boli, naprawdę, bo to czasami człowiek już mu się wydaje, że się naprawdę ten świat zmienił, że już mówimy, jeszcze pamiętamy pewnie wszyscy, że jeszcze, nie wiem, 6-7 lat temu, jak się pojawiły łąki kwietne w Gdańsku, to był ogromny opór społeczny.
Ale też jest tak, że coś eleganckiego też się dobrze sprzedaje, tak zwany home staging, tak? To mieszkanie musi być wypicowane, odpucowane, żeby tam nie było elementów codziennego życia, po to, żeby się sprzedało.
Ale na wszystko jest miejsce. Ja nie mówię, że nie ma miejsca w naszych, na naszych terenach zieleni.
Tak samo być może jest z terenami zielonymi.
Dokładnie, właśnie tak. To strefowanie to jest tutaj słowo. Strefowanie jest słowem klucz. Mamy tak naprawdę, tak samo jak mamy w naszych mieszkaniach miejsce na, nie wiem, na salon, gdzie zapraszamy gości, ale mamy swoją sypialnię, mamy gdzieś tam taras i tak dalej, gdzie chcemy odpoczywać i zupełnie inaczej to urządzamy. Tak samo jest z przestrzeniami zielonymi. Niezależnie od tego, czy ten teren zieleni jest w naszym prywatnym ogrodzie, czy to jest teren półpubliczny wspólnoty mieszkaniowej, naprawdę też można pogodzić i znaleźć tam fragment przestrzeni po to, żeby elegancko i bardziej elegancko było, ale też zostawić też tę przestrzeń troszeczkę bardziej bioróżnorodną, nie tylko dla nas ludzi, ale też dla innych stworzeń nieludzkich. Bardzo lubię to określenie, które używają moje koleżanki.
Stworzeń nieludzkich?
Tak. Istoty nieludzkie, tak. Czyli te wszystkie inne stworzenia, które tak naprawdę w większości żyją,
bo nieludzki
powinny żyć.
Kojarzy się
tak,
z, brakiem duszy.
Nie, no.
Ze złem. No tak,
no to jest kolejna dyskusja, którą zresztą bardzo lubię i często się daję w nią, ale myślę, że na to nie mamy czasu, na temat właśnie paradygmatu kartezjańskiego i dualizmu kartezjańskiego, tego właśnie, że my ludzie różnimy się od wszystkiego innego duszą, a oni są gorsi, bo je nie mają. Dzisiaj na szczęście odchodzimy od tego i dzisiaj nie ludzie dla mnie są
przyjaciółmi.
Są przyjaciółmi. Są zdecydowanie przyjaciółmi, zdecydowanie znajomymi i to jest dla mnie to pojęcie, które pokazuje nam, że w tym, że z tej piramidy, gdzie my jesteśmy na czubku i jesteśmy panami świata, przechodzimy do tego, że my jesteśmy częścią świata, gdzie ludzie i nie ludzie są w jednej, żyją na jednej planecie, w jednej przestrzeni i muszą ze sobą współpracować.
Jeżeli
i współistnieć.
Jeżeli ta audycja miała jakikolwiek scenariusz, to właśnie się bardzo mocno pogubił, bo mieliśmy rozmawiać o zielonych miastach, a tu proszę bardzo...
Ale my mówimy o zielonej planecie.
Całej. O zielonych nieludziach.
O zielonych nieludziach. Nie, o zieleni dla nieludzi. O zieleni proszę. Dla nieludzi. O zieleni dla nieludzi. I o miastach, zielonych miastach.
Ta rozmowa na pewno naszymi słuchaczami wstrząśnie. Ona rzeczywiście ma być takim pretekstem do myślenia o współczesnych dylematach, o zielonych miastach. Pani architektka krajobrazu w naszym studio, która tymi zielonymi miastami, infrastrukturą się bardzo zajmuje i w nie bardzo mocno angażuje. Nasz SMS-owy numer, zapomniałem, za chwilę będą SMS-y. 603-06-06-06. Mały oddech. Fontanna w mieście, to byłby dobry pomysł, prawda pani Anno?
Fontanna w mieście?
Tak, na co
nie.
Drugim skrzyżowaniu?
Zdecydowanie nie. Absolutnie.
Dlaczego
to jest jeden z najgorszych pomysłów, jeżeli chodzi
ale
o... Tak. Jeżeli,
o co pani
w kontekście...
chodzi? On na rajzach, w krajobrazu, o zielonych miastach rozmawiamy. Dlaczego nie fontanna?
Dlaczego nie fontanna? Mhm. Ponieważ to nie jest zielona infrastruktura, ani zielono-błękitna infrastruktura, która świadczy nam usługi ekosystemowe. Ponieważ fontanna z założenia, chyba że jest to fontanna... O, taka na przykład jak mamy na zbiorniku retencyjnym Srebrniki. Czyli jeżeli to jest fontanna na jakimś naturalnym, półnaturalnym, mm-hmm. naturalnym w sensie takim, że jest częścią żywego ekosystemu, to wówczas tak. Ale jeżeli to jest urządzenie, które tylko i wyłącznie zużywa nam zasoby wody dla... I jedyna korzyść z tego to jest tylko i wyłącznie właśnie estetyczna, tudzież nawilżenie, ale możemy, czyli wszystkie korzyści, które nam świadczy i usługi, które nam świadczy taka sztuczna fontanna, to jest tylko wycinek z tego, co możemy uzyskać.
Muszę powiedzieć, że ja też jestem przeciwko fontannom. Dlaczego? Fontanny są, proszę panią, nieradiowe. Gdy jedziemy wozem satelitarnym, szczególnie mamy takie... akcje, audycje letnie, jedziemy na rynek. Jakikolwiek by to nie był rynek jakiegokolwiek miasta na Kaszubach, tam zawsze jest na płaskim betonie fontanna, która co robi? Szumi. I w tym szumie, proszę państwa...
Nie da się prowadzić audycji.
Na dłuższą metę.
Nie, no oczywiście znowu, ja staram się nie być ekstremalna. Staram się nie być ekstremalna i oczywiście myślę, że na fontannę też jest gdzieś tam zawsze w każdej miejscowości miejsce. No tak jak na wszystkie elementy inne infrastrukturalne jest miejsce, byleby po prostu go nie nadużywać. No. Ale ja osobiście oczywiście wolę fontannę w oczku wodnym, w sadzawce, czyli wszelkiego rodzaju elementy wodne lubię, wolę i namawiam nas wszystkich, żebyśmy przede wszystkim zastanawiali się, w jaki sposób je realizować tak, żeby oprócz tej użyteczności dla nas ludzi tylko i wyłącznie, spróbować jeszcze zmaksymalizować użyteczność również właśnie dla nieludzi.
Bo
i
jeżeli
dla...
ktoś ma ogród, to nie ma problemów, tak? W tym ogrodzie może wprowadzić odrobinę nieporządku. Mamy takie zdjęcia z Państwa ogrodów, z boku kwiaty, róża, trzmielina, stokrotki, ciemierniki.
Jesteś po prostu rozeznany.
Czytam.
Panie Włodzimierzu.
Czytam.
Okej, bo ja nie widzę niestety tego zdjęcia.
A pod różami lawenda jest i to wszystko żyje sobie w symbiozie. A w środku jednak mały trawnik, bo trawnik dla
psów. Musi być, ale oczywiście, że tak. Jest miejsce, absolutnie jest miejsce na trawniki. Szczególnie właśnie w miejscach takich, w których je użytkujemy. Trawnik jest uzasadniony wtedy, kiedy jest użytkowo uzasadniony, czyli kiedy chcemy sobie odpocząć na kocu, położyć się.
Grill.
Właśnie, żeby pobiegały sobie pieski, żeby pobiegały dzieci, żeby pograć w piłkę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak.
A to nie musi być zielona pustynia wielkości boiska piłkarskiego.
Dokładnie właśnie tak. Monokulturowa, która jest jeszcze na dodatek na zdrenowanym podłożu, która wymaga ogromnych ilości wody do podlewania. W zeszłym roku gdzieś tam na taki mały research prywatne robiłam wśród znajomych i nieznajomych, jakie ilości wody zużywają na taki trawnik. I wiesz, jakie to są ilości wody na podlewanie takiego trawnika, jak mamy monokulturę, taki ogród, działka około 1000 metrów z domem, trawnik i tuje. Jednorazowo, jeżeli podlewa się taki trawnik 3 razy w tygodniu, a to jest mało, to jednorazowo około 400 litrów wody na to potrafi zejść. Więc to jest ponad 1 m3 do 1,5 m3 tygodniowo.
Sporo.
A jeżeli ktoś ma szambo, tak jak ja, to 10 m3, to na cały dom zużywamy, tam gdzieś około, co 1,5 miesiąca mniej więcej, te 4-osobowa rodzina i nie oszczędzam wody. To zobacz, to tutaj na samo podlewanie trawnika, słodka woda, bardzo często jeszcze z ujęć gdzieś tam głębinowych, tak jak mamy to w Gdańsku. Gdańsk się szczyci tym, że ma fantastyczną wodę, tak naprawdę nieodtwarzalną w okresie naszego życia, jeżeli jest z ujęć głębinowych. Ta fantastyczna, czysta woda z ujęć głębinowych, no to tam miliony lat
my w Gdańsku tyle
będzie
mamy,
musiało...
tyle mamy szczęście w porównaniu do innych polskich miast, że my rzeczywiście mieszkamy na wielkim, ogromnym zbiorniku wody podziemnej.
Tak, ale, tak jak mówię, to jest wielki, ogromny zbiornik, ale jak go wyczerpiemy, wypijemy, zużyjemy do przemysłu i tak dalej, to już tego więcej nie będzie. Zasoby odtwarzalne, czyli te miasta, które czerpią wodę z Wisły, tak jak Warszawa na przykład. I zresztą część Gdańska również, bo część Gdańska przecież również jest ma ujęcia powierzchniowe, to faktycznie ta woda jest odtwarzalna.
Ale tu diabeł tkwi rzeczywiście w różnego rodzaju szczegółach, bo gdy porozmawiać też z tymi, którzy mieliby zainwestować w zbiorniki wody deszczowej, to oni powiedzą, proszę panią, ale te zbiorniki to się nie opłacają. Gdyby być może nie dopłaty, gdyby nie szczególne programy, no to taki zbiornik, duży zbiornik, który zrobi nam rzeczywiście jakąś wodę w ogrodzie, nie mała beczka pod rynną, chociaż ta mała beczka 200-litrowa też może
zgadzam
być.
Zgadzam się.
Ale taki, żeby miał 2,5 tysiąca.
Zgadzam
litrów.
Się i dlatego wcale nie jestem fanką tworzenia zbiorników, a już w ogóle nie jestem fanką, jestem absolutnie nie fanką tworzenia zbiorników podziemnych, ponieważ faktycznie jest to wydatek i tylko i wyłącznie początek problemu, a wcale nie rozwiązanie tego problemu.
A dlaczego początek problemu?
No bo potem trzeba tą wodę z tego zbiornika podziemnego jeszcze jakoś wypompować, zastanawiać się nawet też nad tym, jakiej ona jest jakości, no bo jeżeli ona jest pod ziemią, w jakimś zamkniętym przekroju, to mogą dochodzić w jakieś warunki beztlenowe, bez światła, i tak dalej. Nie zawsze, jeżeli taka woda dłużej tam stoi, bo na przykład teraz, tak, taki zbiornik nam się w tym okresie
wypełni. Ja chciałem mimo wszystko promować zbieranie deszczówki.
Tak, tak.
Bo deszczówce mówię.
Tak, a ja mówię o tym, żeby je nie zbierać w podziemnych zbiornikach, tylko żeby tworzyć zieleń retencyjną. Ponieważ, czyli taką, która, czyli właśnie małe mokradła, oczka wodne ze strefą taką, która ze zmiennym lustrem wody, która
to ma bardzo
wypełnia...
ładną nazwę ogród deszczowy.
Może ja wolę nazwę zieleń retencyjna, ponieważ ogród deszczowy zaczyna już się kojarzyć z jakimś konkretnym, jakimiś przekrojami, z czymś takim trudnym, skomplikowanym. Zieleń retencyjna to jest po prostu dołek o konkretnej objętości, czyli na przykład tych 2,5 tysiąca metrów sześciennych, niekoniecznie głęboki, bo to zależy, i teraz znowu, zależności od tego, ile mamy miejsca w ogrodzie, czy przy wspólnocie mieszkaniowej i tak dalej. Ja generalnie faktycznie w swojej pracy zawodowej specjalizuję się w tworzeniu takiej zieleni retencyjnej i tworzenie zieleni w zagłębieniach terenowych jest absolutnie najtańszym sposobem na gromadzenie deszczówki.
Tu uwaga, SMS od pani Ireny. Ona też ma ogród spory, 300 metrów, ale dwie brzozy w tym ogrodzie i ostrokrzew, i świerk na środku, i młode czereśnie. Proszę bardzo.
Cudownie.
Można? Można.
Znaczy ja myślę, że w ogóle słuchacze tej audycji są słuchaczami już bardzo mocno wyedukowanymi, świadomymi. Sam fakt, że wybierają audycje Ładne Kwiatki o tej porze dnia, świadczy zapewne o tym, że są osobami świadomymi.
Że lubią to, i że lubią, co zielone, tak, i nawet tak, jakim tak, liściem opadają z drzewa jesienią, to oni tak bardziej się cieszą, że mają piękny widok kolorowej, znaczy już nie zieleni, ale tego
złota.
No
właśnie, to jest też ważne w kontekście Zielonego Miasta. Właśnie, ponieważ to bardzo ważny element, o którym też zaczynamy mówić, bo kolor zielony też jest bardzo mocno upraszczający rzeczywistość i zaczynamy dochodzić do tego, że wszystko ma być zielone, najlepiej cały rok. Jednym z elementów zielonej infrastruktury, którą na terenach miast tworzymy, są zielone dachy. No i pojawiło się już pojęcie brązowych dachów. Właśnie między innymi po to, żeby pokazywać, że dach żywy i bioróżnorodny nie musi być zielony cały rok. I podobnie jest z zielenią, z zielonym miastem. To nie jest tak, że zieleń musi być zielona cały rok, szczególnie w naszej strefie klimatycznej. Najpiękniejsza jest ta zmienność przecież, ta zmienność kolorystyczna i samych odcieni zieleni, bo przecież liście na drzewach, ten sam buk, zieleń buka potrafi być w kilkudziesięciu, jak nie kilku, w kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu odcieniach zmienności od tego kwietnia, maja, kiedy się pojawiają pierwsze liście, do momentu brązowości jesiennej. Więc ta zmienność jest chyba jednym z najpiękniejszych rzeczy, które my mamy.
A te drzewa liściaste jeszcze mają taką właściwość, że one, proszę bardzo, latem, gdy jest upalne słońce, są zielone i będą nas przed tym słońcem chroniły, będą nam dawały cień, będą obniżały temperaturę nie tylko na chodniku, ale też w naszym pokoju. Ale zimą to one będą przezierne, bo liście opadną i będą wpuszczały nam słońce do mieszkania.
To jest właśnie najpiękniejsze. Bardzo często, bo ja tak jak mówię, współpracuję zawodowo bardzo dużo, w dużej części, nie tylko, ale jednak z deweloperami i bardzo często właśnie wszyscy chcą mieć mieszkania z oknami na południe, a potem przychodzi gorące, upalne lato i nagle okazuje się, że wszyscy siedzą za zasłonami, za okiennicami, trzeba się zasłaniać, bo latem jest to po prostu nie do zniesienia.
Oni chcieli mieć balkon na tę słoneczną stronę, rzeczywiście na południe, okazuje się potem, że z tego balkonu nie można korzystać,
i tak
bo
jak
tam
mówisz,
jest ukrop.
I tak jak mówisz, drzewo liściaste jest w takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, bo właśnie zimą, kiedy jesteśmy spragnieni słońca, ono to słońce nam wpuści, a latem, kiedy będziemy potrzebować cienia, i każde drzewo jest wówczas na miarę, tak. No jest najlepszym lekarstwem, na wagę złota.
A co z tą wodą? Bo te ogrody deszczowe, tak,
no
czy
właśnie,
te niecki retencyjne, one mi się, przyznam, że tak sobie kojarzą, bo z jednej strony myślę sobie, fajna idea, a z drugiej strony, jak oglądam to, co robią deweloperzy, to oni rzeczywiście wykopią tam jakiś dołek, tak o tym myślę, i bardzo się tym dołkiem szczycą. Na tym to polega.
Znaczy, no
na
i
tym,
to jest właśnie,
na
tak,
zaczyna się początek i koniec całej historii.
No nie, tak? Nie, to tak nie powinno być. Absolutnie nie. Tak
że
jak
tych
mówię,
podjazdów,
żeby...
dojazdów, tak, chodników, wszystkiego jest 100 razy więcej niż tej retencji.
Absolutnie tak. To jest właśnie tak niestety, że dochodzimy do uproszczeń i czasami nawet najlepsze idee i koncepcje legną
staną się karykaturalne?
Tak, stają się czasami karykaturalne. Trzeba po prostu walczyć faktycznie z tym, żeby zielona infrastruktura była ekosystemem, czyli żeby świadczyła nam usługi ekosystemowe. I myślę, że, bo tak jak tutaj rozmawiamy, że bardzo często słuchają nas osoby już uświadomione, więc ich uświadamiać nie musimy, ale czasami one również potrzebują argumentów w dyskusji z innymi, których mogą próbować przekonać. Więc dla mnie kluczem w rozmowach takich merytorycznych i w przekonywaniu innych jest właśnie kwestia ekosystemowości. Ekosystem to jest biocenoza i biotop, czyli to jest część ożywiona i nieożywiona ekosystemu. To są też te robale, to jest gleba. Zieleń retencyjna i zielone miasto jako takie, jakkolwiek, oczywiście w uproszczony sposób na antenie radia o tym rozmawiamy, nie jako byt ten naukowy i paradygmat urbanistyczny, tylko faktycznie w takim uproszczonym rozumieniu.
Paradygmat modernistyczny?
Nie, urbanistyczny.
A?
Modernistyczny? Nie, właśnie. To jest kontra, tak, do...
Do urbanistycznego.
To, tak, tak. Znaczy, nie idźmy w to. Nie idźmy.
Dobrze.
W to. Nie. To faktycznie, i teraz się właśnie zakałapućkałam.
No to teraz następi najważniejsze pytanie. Co nam daje zielone miasto? Bo oprócz tego, że daje nam przyjemność samą w sobie, tak?
Zielona infrastruktura,
z zielenią.
Ale w kontekście, w kontekście zielonej infrastruktury, bo pamiętajmy, że sztuczna trawa jest również, może być zielona. Możemy mieć zieloną ścianę pomalowaną po prostu na zielono, więc to nie jest zielone miasto, takie, które jest po prostu pomalowane na zielono. A tak naprawdę miasta, w których mamy przewagę infrastruktury technicznej i właściwie minimalną ilość zieleni, i to zieleni, nie ekosystemów, tylko zieleni, która tak naprawdę, pojedyncze drzewo nie jest ekosystemem. Ekosystemem jest tak naprawdę...
Szpaler.
Nie, też nie, ponieważ żeby drzewo, żeby zieleń zaistniała jako część ekosystemu, ona musi mieć glebę. Tutaj pamiętamy, bo właśnie, bo to jest też, żeby w ogóle dzisiaj jeszcze o glebie nie mówili. Mówiliśmy już o zieleni i mówiliśmy o wodzie, ale nie powiedzieliśmy o glebie, o trzecim elemencie, który jest tutaj kluczowy. Ponieważ tak jak nie ma zieleni bez wody, tak samo nie ma zieleni bez gleby. Tak jak bardzo lubię to porównanie i myślę, że tutaj jest miejsce właśnie najlepsze, żeby jego użyć. My, największy problem z zielenią w naszych miastach i z tym, że ona nam usycha, bo obserwujemy to, mamy mnóstwo nasadzeń drzew w ostatnich latach i 3/4 z tego, jak nie więcej, nam usycha. To nie jest kwestia tylko tego, że nie ma wody i że tego nie podlewamy, tylko... Problemem jest brak gleby, brak i sterylizacja naszych miast. Każdy z nas wie, że jeżeli się rozchoruje i zastosuje kurację antybiotykową, to wie o tym, że po takim antybiotykoterapii jesteśmy wysterylizowani. Jesteśmy wyjałowieni, że musimy wypić jogurt, musimy zażyć jakiś suplement probiotyczny i tak dalej, ponieważ każdy z nas wie, że nie jesteśmy w stanie żyć i istnieć bez flory jelitowej, bez naszych bakterii w naszym organizmie. A chcemy, żeby drzewa i inne stworzenia żyły bez flory i bez mikroflory w wysterylizowanym środowisku.
Robimy budowę. Po tej budowie to, co nam zostanie na placu budowy, to zostaje nam piach, jakieś tam cegły, trochę gruzu, trochę gliny. I to wszystko jest gleba jałowa.
Tak. I czasami przywieziemy sobie w workach ziemię z supermarketu.
Mhm.
I co? Tak jakbyśmy leżeli na intensywnej terapii pod kroplówką całe życie, bo tak sadzona i utrzymywana zieleń i potem dosypujemy non-stop, dosypujemy jakieś nawozy, podlewamy to nieustannie. Zaleta ekosystemu...
Musimy zasilać.
Tak, zaletą ekosystemu, czyli im bardziej zbliżone do ekosystemu jest zieleń, jest część przyrody, część naszego miasta, tym bardziej jest samowystarczalna. Tak jak nasz zdrowy organizm. Tam muszą żyć te nicienie, bakterie różnego rodzaju, stworzenia, robale, mniej lub bardziej atrakcyjne dla nas, mniej lub bardziej obrzydliwe, bo bez tego to jest skazane na nieustanną naszą opiekę i nigdy nie będzie zdrowe i piękne, tak jak człowiek na intensywnej terapii albo całe życie leżący w szpitalu. I dlatego pojedyncze drzewo posadzone w betonowej donicy na rynku wysuszonym miasta nie jest i nie będzie nigdy zieloną infrastrukturą, ponieważ jest tworem tak samo sztucznym jak kwiat w doniczce w naszym domu. Tutaj też jeszcze lubię drugie, właśnie nie porównanie, tylko sięgnięcie do źródeł definicji, czym jest natura i czym natura różni się od kultury i od sztuki i od techniki. Czyli sięgając do klasyków, Arystoteles i definicja natury klasyczna, ars, techne, w języku starogreckim oznaczało mniej więcej to samo, czyli sztuka, technika, coś sztucznego. Zresztą słowo sztuczne ze sztuką nie bez powodu nam się też w języku polskim kojarzy, a natura była zawsze w definicjach klasycznych czymś przeciwnym i zgodnie z definicją klasyczną natura zasadę działania ma w sobie, a byt techniczny, sztuczny do swojej reprodukcji i do swojego istnienia potrzebuje człowieka.
To ja mam taką inną
myśl. I zgodnie z tym kwiat w doniczce w naszym domu, tak samo jak drzewo w betonowej doniczce, które musi być, które nie istnieje, nie jest w stanie rosnąć bez naszego podlewania i tak dalej, nie jest naturalny.
A szkoda. No ale tak, tak,
ale tak jest.
Same nie
ale
jest.
Tak jest. Tak jest zgodnie z definicją, więc powinniśmy zmierzać do tego i tym jest zielone miasto. Miasto zielone jest wtedy, kiedy faktycznie jest miejsce w nim na infrastrukturę, nie tylko dla ludzi, ale też dla nieludzi, ponieważ faktycznie zieloną infrastrukturę przede wszystkim powinniśmy wprowadzać dla nieludzi, bo nam fontanna wystarczy, ale dla nieludzi, dla wszelkiego rodzaju stworzeń, milionów i miliardów, ta fontanna jest po nic. Więc o to chodzi w zielonej infrastrukturze i w tym, że zaczynamy mówić o zielonym mieście. Szukamy rozwiązań, które są nie tylko dla nas, ale też dla innych stworzeń i dla samonapędzającej się zieleni ekosystemowej.
Możemy zakończyć tę rozmowę tym, że doszliśmy do jako takiej definicji. Proszę bardzo.
Tak? No i zamknęliśmy cykl rozmowy.
Właśnie. To czy za 2 tygodnie możemy się umówić na rozmowę o szczegółach, tak, mieszczących się
z przyjemnością
w tej definicji
nawet
zielonego miasta?
Nawet może zachęcamy słuchaczy, jeżeli mają jakieś konkretne pytania, tak, to prosimy o pytania, prosimy o jakieś wnioski, co tak naprawdę chcieliby, żebyśmy tutaj spróbowali może zdefiniować, omówić, poruszyć i tak dalej.
Słuchacze piszą, że oni mają inną zupełnie inny wniosek, a mianowicie wyrażający się zdaniem deweloperzy zieleń to mają w doniczce.
Tą elegancką. No.
Janna Rajs, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Bardzo. Z przyjemnością wrócimy do tej rozmowy o
czystą.
Zielonych miastach.
Zieloną przyjemnością.
Tak, bo taka podobno jest przyszłość. Tak. Tak?
Że jesteśmy skazani.
My na razie jeszcze być może nie musimy się zmienić, ale za jakiś czas, gdy zmiany klimatyczne będą postępowały tak szybko, a za nami najcieplejszy rok od czasów pomiarów,
nasza planeta,
a przed nami podobno jeszcze cieplejszy od tego najcieplejszego.
Nasza planeta i zieleń i generalnie ekosystemy na planecie Ziemi przetrwają bez nas, my nie przetrwamy bez nich. Więc im szybciej nie tylko sobie to uświadomimy, ale zaczniemy działać w tym kierunku, tym większa szansa, że my jednak
jakbyśmy się nie starali, to
przetrwamy.
Nie ludzi nie zniszczymy. To nie. Nie ludzie, wszyscy zieleni i niezieleni.
Tak. To jest w naszym interesie. Tak. Zielona infrastruktura jest dla nas tak
z powierzchni Ziemi. Janna Rajs, architekta krajobrazu. Dziękuję bardzo. Włodzimierz Raszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia. A do usłyszenia po godzinie 13:00. To będziemy rozmawiali o Bloom Monday z panią od mózgu, z panią brainolog Anną Grechowską.